Ale ładnie. Znowu to zrobiła Kali Uchis, Whispers of the Wind z naszej rotacyjnej płyty tygodnia. Sincerely, P.S. to taka rozszerzona wersja jej ostatniej płyty. W rotacji wracamy do gitar, do Kanady. Sloan. Sloan to taki zespół, który od ponad 30 lat nagrywa mniej więcej tę samą płytę, ale za każdym razem robi to naprawdę nieźle. Za nami Capitol Cooler z tej najnowszej Based on the Best Seller. A my zostaniemy jeszcze chwilę po drugiej stronie Atlantyku w USA. Krytycy zachwycają się nowym albumem zespołu Geese. Chciałbym powiedzieć od Geese, od gitary, ale to chodzi o gęsi. Kobra.
Forever and ever, yeah, baby. Let me dance.
Dobra, indeks drugi na nowej płycie grupy Geese, Getting Killed. No jestem trochę rozdarty w kwestii tego materiału, przyznaję. A to ostatnia dziś premiera, Stella Donnelly, Year of Trouble.
I'm undressed, paperless, filter gone. Waiting through life with you on my phone. Felt like the right idea at the time to put up a wall. The higher I climbed, the taller you got, stone after stone. Waved your flag, sang your song, held you close. Centuries make believe, letting go. I called around to find out where I went wrong. Parked far away from your new place, I needed the walk. It's all been my fault, a year of trouble.
I'm on a lonely ride.
Year of Trouble, Stella Donnelly i zwiastun jej nadchodzącej płyty Love and Fortune. Więcej nowości na antenie Trójki już jutro po 10 w audycji Nowe w Piątek, na którą gorąco zapraszam, a ostatni kwadrans rotacji spędzimy rocznicowo w roku 1980 z trzema albumami, którym w tym roku stuknęło bądź stuknie 45 lat. Półki z płytami, do których mi blisko sercem, nie ukrywam tego, zespół z Liverpoolu, którego sława nie wyszła nigdy poza rodzimą Anglię, i jego znakomity debiut Kilimanjaro, formacja Teardrop Explodes. To był właśnie początek października 1980 roku, no ale wtedy wyszły jeszcze przynajmniej dwie płyty wykonawców, którzy wyszli znacznie, znacznie dalej niż ich rodzime miasto. To jeden z nich, Prince. You done me wrong. It's just like a train. Prince, When You Were Mine z płyty Dirty Mind, czyli takiego albumu, na którym jego funkowe korzenie zaczęły przeplatać się z brzmieniem nowej fali. No i na deser, pewnie najważniejszy nie tylko z tych albumów, ale też jeden z najważniejszych dla całych lat 80. to będzie Talking Heads i Remaining Light i Born Under Punches z tego albumu. Pierwszy utwór z pierwszej strony. Tym się pożegnamy za chwilę. Elżbieta Malinowska program zrealizowała. Ja nazywam się Kuba Mrożewski. Zapraszam jutro po 10 na Nowe w piątek. Za moment w Trójce serwis, po nim Klub Trójki. A my życzymy Państwu dobrego wieczoru.
some of you people just about missed it.
Autopromocja.
The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai.
Tradycyjnie punktualnie o 13:00 sekretarz Szwedzkiej Akademii poinformował świat, kto otrzyma 10 grudnia Literackiego Nobla 2025.
László Krasznahorkai.
I my, zgodnie z tradycją, skomentujemy wydarzenie, połączymy się ze Sztokholmem, z Martą Prochwicz oraz porozmawiamy z badaczami literatury. Tuż po północy, Trójka pod Księżycem. Barbara Marcinik, zapraszam.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
tak brzmi świeżość. Jaż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Soczyste, chrupiące, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomarańcze deserowe Lusem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 3,99 za kilogram. A banany Lusem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 52% taniej. Tylko 3,29 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca.
Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
Ascorvita Max?
Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
Zdrowi. Igrzyska Wolności w Łodzi. Spotkania, rozmowy, idee na czas niepewności. Po raz pierwszy w Polsce. George Clooney, a także Natalia De Barbaro, Szczepan Twardoch, Aleksandra Mirosław, Marek Kondrat, Megan Nolan, Edward Lucas, Joanna Kuciel-Frydryszak, Jurek Owsiak i inni. Od 24 do 26 października Expo Łódź. Organizator Fundacja Liberte. Partnerzy strategiczni. Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków.
Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku.
To może kawałek serniczka? To moja specjalność.
Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię.
Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi.
Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie.
Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
Halo, tu mówi Polskie Radio.
Tymi słowami 100 lat temu rozpoczęliśmy nadawanie audycji radiowych w Polsce. Zapraszamy Was na koncert, który będzie muzyczną podróżą przez to stulecie. Usłyszymy najbardziej kojarzone z radiem dźwięki, a zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Koncert Alfabet Orkiestry. Polskie Radio ma 100 lat. Już 18 października o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom.
Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia.
Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
Marian, a gdzie mogę kupić
na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Żegnamy reklamy.
Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca śmiertelnego wypadku w błebieńskiej Hucie usłyszał dziś trzy zarzuty. Do podpisania porozumienia między Hamasem a Izraelem dojdzie w Egipcie, zapowiada Donald Trump. Ci, którzy unikają pracy, stracą zasiłki, ogłosiła niemiecka koalicja rządowa. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Marcina R. Sprawca śmiertelnego wypadku w błebieńskiej Hucie został dziś doprowadzony do prokuratury, gdzie odbyło się jego przesłuchanie. Jak wynika z ustaleń śledczych, z Przodkowa, gdzie odnaleziono jego rozbite auto, do Kościerzyny, gdzie został zatrzymany, przedostał się taksówką. 33-latek usłyszał trzy zarzuty, wyjaśnia Iwona Wojciechowska-Kazub z prokuratury rejonowej w Wejherowie.
Usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć, jedna doznała ciężkich obrażeń ciała, dwie średniego uszczerbku na zdrowiu, a nadto zbieg z miejsca zdarzenia. Kolejny zarzut dotyczył nieudzielenia pomocy medycznej ofiarom. Kolejny dotyczy kierowania samochodem pod wpływem środków uderzających i stanie nietrzeźwości.
Marcinowi R. grozi od 5 do 20 lat więzienia. Sąd rozpatrzy wniosek o tymczasowy areszt podczas jutrzejszego posiedzenia o 9.30. Prezydent Donald Trump ogłosił zakończenie wojny w Gazie i ogłosił to mianem wielkiego wydarzenia i zapowiedział, że do podpisania porozumienia pokojowego dojdzie w Egipcie. Według Trumpa wszyscy pozostali zakładnicy mają zostać uwolnieni na początku przyszłego tygodnia. Podczas posiedzenia swojego gabinetu Trump stwierdził, że wojna w Gazie dobiegła końca, a Stany Zjednoczone pomogły w stworzeniu trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Gaza zostanie powoli odbudowana, mamy ogromne bogactwo w tej części świata. Przewiduje, że wiele krajów się w to włączy i wyłoży ogromne pieniądze, dodał prezydent. Wyraził też przekonanie, że wkrótce uda się osiągnąć porozumienie między Rosją a Ukrainą. Sławosz Uznański-Wiśniewski zaapelował do Polskiej Agencji Kosmicznej o ściślejszą współpracę. Zdaniem astronauty konieczne jest zorganizowanie sesji z polskimi naukowcami. Podobne sesje odbyły się już w krajach pozostałych członków załogi. Podczas spotkania z młodzieżą w Planetarium Śląskim astronauta wyjaśnił, dlaczego polskie uczelnie wciąż mają trudności z dostępem do wyników jego eksperymentów prowadzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Nadal czekam na zorganizowanie takiej sesji pomiędzy mną a osobami odpowiedzialnymi naukowcami ze strony polskich eksperymentów. Miałem już takie sesje z partnerami węgierskimi, partnerami ze Stanów Zjednoczonych, z Indii, z firmą SpaceX, Axiom, NASA i Europejską Agencją Kosmiczną. Niestety takiej sesji debriefingowej, powiedzmy, z polskimi partnerami jeszcze nie miałem.
Sławosz Uznański-Wiśniewski jest drugim Polakiem w historii, który przebywał w przestrzeni kosmicznej i pierwszym, który pracował na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niemiecka koalicja rządowa ostatnią noc spędziła na wewnętrznych negocjacjach. Chadecy i socjaldemokraci doszli do porozumienia i ogłosili zmiany przede wszystkim w systemie świadczeń.
Zniknie zasiłek obywatelski należny obecnie 5,5 milionom mieszkańców Niemiec. Blisko połowa świadczeniobiorców to obcokrajowcy, także Polacy. Wprowadzamy w jego miejsce zabezpieczenie podstawowe, jak to było obiecane w umowie koalicyjnej. Ogłosił kanclerz Niemiec, podsumowując zakończone nad ranem rozmowy. Friedrich Merz jest szefem chadeckiej CDU. Socjaldemokratycznej SPD współlideruje Bärbel Bas. Jako ministra pracy zapowiedziała zaostrzenie kryteriów. Kto nie przyjdzie na spotkanie w sprawie propozycji pracy, ten musi liczyć się z konsekwencjami. Kto zrobi to drugi raz i będzie unikał kontaktu z Urzędem Pracy, temu całkowicie zabierzemy świadczenie, przekazała szefowa resortu pracy. Koalicja chce zaoszczędzić nie na cofanych karnie świadczeniach, a na tych, którzy ich nie dostaną, bo podejmą pracę. Koalicja zgodziła się też na nieopodatkowaną pracę emerytów oraz zwiększenie budżetu na budowę dróg. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
Za niecałe 45 minut polscy piłkarze zaczynają towarzyski mecz z Nową Zelandią. Ze mną w studiu jest Dariusz Orbanowicz. Witaj.
Dobry wieczór.
Powiedz, jakim składem zagrają Polacy?
Jak zwykle skład został ogłoszony na godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Mecz z Nową Zelandią to spotkanie towarzyskie, ale można wątpić, by ktoś zagrał na pół gwizdka. No chyba, że bramkarze, bo w obu połowach polskiej bramki ma strzec kto inny. W pierwszej Bartłomiej Drągowski, w drugiej stanąć ma Kamil Grabara. W obronie trójka Tomasz Kędziora, debiutant Jan Ziółko oraz Przemysław Wiśniewski, pomocnicy Przemysław Frankowski, wracający Kacper Kozłowski, Sebastian Szymański, Jakub Piotrowski, Piotr Zieliński. W tej formacji także powrót Michała Skurasia. W napadzie oby nie osamotniony Krzysztof Piątek. Jeszcze szybciutko rezerwowi: Kesz, Bednarek, Świderski, Kapustka, Lewandowski, Grosicki, Kamiński, Kiwior, Pyrka, Wszołek i Slisz. Pierwszy gwizdek na Stadionie Śląskim za niespełna 3 kwadranse.
Na razie to tyle od Darka. Będziemy się jeszcze słyszeć dzisiaj na pewno.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
W nocy jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu nad morzem i w górach silniejszy wiatr. W nocy od 4 do 12 stopni, a w piątek na Podhalu 9, w centrum 14, a na Pomorzu 15 stopni.
Ogłoszenie społeczne.
Kocham Cię.
Ufam Ci.
Wierzymy w Ciebie.
Dobre dzieciństwo.
Brawo!
Pięknie!
Jesteśmy z Ciebie dumni.
Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
Ach, ci panowie z Media Expert.
Prawda?
Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Co
robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio.
Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi.
Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
Neomag Cardio. Więcej niż magnez.
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm.
Jedyny koncert Sun Kill Moon w Polsce. Mark Kozelek, charyzmatyczny głos i mistrz nastrojowych opowieści, wystąpi 16 października w warszawskiej Proximie. Bilety dostępne na eventim.pl. Sun Kill Moon. Poleca Radiowa Trójka.
Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7,5 minuty po 20.
Klub Trójki.
Nie rozgrzałam ust, zanim usiadłam do mikrofonu. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paulina Wilk. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska, a wydaje Józef Niewiarowski. I to on będzie czekał na Państwa telefony, na które ja bardzo, bardzo wyjątkowo dzisiaj liczę, bo dzisiaj taka audycja, która bez Waszych głosów, bez Waszego aktywnego udziału chyba nie będzie mogła być pełna. Bo dziś będziemy mówić o tym, czym jest kultura osobista. Osobista, czyli jaka? Właściwie indywidualna czy wspólna? Kto ją tworzy? Kto jej uczy? Kto odpowiada za jej utrzymanie pomiędzy nami, ludźmi? Chyba wszyscy czasem czujemy, że normy codziennych zachowań, tych, które uważamy za kulturalne, zmieniają się. A w języku bardziej przyziemnym rozjeżdżają się, trochę nam się rozpadają na naszych oczach. Bo w sumie to, co jedni z nas uważają za kulturalne, za oznaczające dobre wychowanie, dobre maniery, okazywanie szacunku, to dla innych może być sprawa zupełnie nieistotna albo przestarzała. No weźmy na przykład regułę panie przodem. Ja nie wiem, czy naprawdę i na pewno wciąż wszyscy albo większość z nas uważa, że kobiety wypada i należy przepuszczać w drzwiach. Albo na przykład płacić za nie w restauracji. Jak to się ma do emancypacji i do równouprawnienia? Czy osobom starszym od siebie wciąż się ustępuje? Czy byłoby to szczególne traktowanie mylone z ageizmem, czyli dyskryminowaniem ze względu na wiek? Czy w tramwaju można rozmawiać przez telefon, a w samolocie oglądać filmy na smartfonie bez słuchawek, czy nie można? Czy wypada trzymać łokcie na stole, na przykład w restauracji, w której nie ma obsługi kelnerskiej, a sztućce są jednorazowe? Czy to jest okej, że wiadomość w komunikatorze, dajmy na to, albo w SMS-ie zaczynamy tak wprost, bez żadnego dzień dobry albo szanowna pani? Właściwie skąd mamy wiedzieć, jak się zachować w autobusie, w sklepie, w tych kontaktach także wirtualnych? Dziś będziemy do 21 rozmawiać o tym, kto tworzy te normy zachowań, w jaki sposób je ze sobą uspójniamy, dlaczego i kiedy je odrzucamy, no i w ogóle czy istnieje jeszcze coś takiego, co można nazwać uniwersalnymi, dobrymi manierami. Bo może kultura osobista to dzisiaj raczej taka luźna konstelacja subiektywnych norm. Ważne będzie dla nas też usłyszeć, jak się wam żyje w tych niejasnościach. No i spróbujemy też wyjrzeć w przyszłość, bo może sztuczna inteligencja jakoś nam pomoże ułożyć te stosunki międzyludzkie, a może jeszcze bardziej je skomplikuje. Nad tymi wszystkimi kwestiami będziemy się dzisiaj zastanawiać w klubie Trójki. Zostańcie z nami i dajcie znać, czy wam doskwiera jakiś brak dobrego wychowania, a może napotykacie na co dzień na jakieś dylematy kulturalne, czy związane z etykietą właśnie. W klubie Trójki nigdy nie radzimy sobie z takimi wyzwaniami całkiem sami. Są z nami eksperci, badacze, nie inaczej dzisiaj. W studiu pani Lidia Tkaczyńska z Fundacji Dialogu Technicznego, ekspertka, autorka też szkoleń autoprezentacji i etykiety, zna zasady savoir-vivre i w życiu zawodowym, i prywatnym, i pomaga się też ich uczyć i takie kompetencje nabywać. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jest z nami także profesor Paweł Łuków z Zakładu Etyki z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I łączy się z nami dr Bartosz Kicior, doktor nauk społecznych, związany m.in. z AGH w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Pan doktor bada komunikację, relacje, wizerunek także w internecie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cieszymy się, że pan z nami jest. No i od razu zapytam panią Lidię Tkaczyńską, czy ja dobrze zrobiłam? Bo myśląc o tym, kogo z państwa najpierw przedstawię naszym słuchaczom, to pomyślałam, że najpierw kobieta, a później poszłam takim kluczem, że pan profesor ma może wyższy tytuł naukowy, jest tu z nami na miejscu, więc przedstawię jego, a później pana Bartosza. Zrobiłam dobrze czy niedobrze?
Pani redaktor, pani rozterki są bardzo naturalne i dobrze pani rozpoznała te klucze, bo rzeczywiście są możliwe dwa klucze i w takiej sytuacji musielibyśmy, czy pani musiałaby podjąć wyzwanie oceny, na ile rozpoznawalną w szerszej skali jest postać osoby, która ma tytuł naukowy, prawda? Bo sam tytuł naukowy jeszcze może nie decydować, tylko rozpoznawalność. Bo zwykle osoby rozpoznawalne powinniśmy bardziej tytułować, honorować. Więc wydaje się, że to, co pani zrobiła, czyli przedstawiła najpierw mnie, pomimo że ja nie mam tytułu naukowego poza magistrem, jest bardzo dobre. Wydaje się, że jest bezpieczniejsze.
A gdybym to zrobiła stosując klucz czysto alfabetyczny, czyli przedstawiłabym państwa zgodnie z kolejnością pierwszych liter alfabetu waszych nazwisk, to też byłoby okej?
Myślę, że byłoby to bardzo trudno rozpoznawalne przez słuchaczy. Oni mogliby nie wpaść na to, że pani użyła tego klucza.
O, to tutaj od razu dotknęła pani ciekawej rzeczy. Czy w etykiecie i w naszych relacjach wzajemnych, w tym, co jest uznawane za właśnie dobre maniery, dobre wychowanie, adekwatne zachowanie do sytuacji, ważne jest to, żeby inne osoby rozpoznały ten sam klucz. Czyli to musi być jakoś ustalone pomiędzy nami ludźmi.
To jest właśnie przyczyna, dla której w ogóle powstały zasady savoir-vivre czy etykiety biznesu stosowane w sytuacjach formalnych. Właśnie po to, żebyśmy się nawzajem nie kaleczyli poprzez fakt, że inaczej rozumiemy różne sytuacje, że inaczej rozpoznajemy, kto powinien mówić pierwszy i tak dalej. Etykieta generalnie bardzo pomaga nam w tym, żeby była właśnie harmonia, porządek w różnego typu sytuacjach. To jest po prostu coś, co nam powinno pomagać i łatwiej żyć ze sobą i współistnieć ze sobą.
Panie profesorze, chciałabym zadać pytanie, wydaje mi się dosyć trudne. Trudne do zrozumienia dla nas jakoś intuicyjnie też często współistniejących ze sobą. A mianowicie, skąd się bierze ta kultura współistnienia? To znaczy, kto w jaki sposób odpowiada, czy jest takim źródłem kultury rozumianej jako współistnienie w codzienności? Ten pewien zestaw reguł, który stosujemy, no żeby w ogóle móc się na co dzień porozumieć i mieć jakieś poczucie ładu.
Ja myślę, że przede wszystkim to w dużym stopniu jest kwestia pewnego uzusu, pewnych obyczajów, które się wypracowuje w toku interakcji troszeczkę metodą prób i błędów. Mówię w takiej perspektywie bardziej historycznej niż indywidualnej. Natomiast to są zazwyczaj obyczaje, które powstają w określonych środowiskach, w których wypracowywane są pewne sposoby komunikowania, na przykład, o, tak jak tutaj pani pytała o kolejność przedstawiania. Wybrany sposób czy kolejność przedstawiania jest konsekwencją tego, między innymi, w jakim środowisku się obracamy. W zależności od tego, to może nawet czasem być różne dyscypliny naukowe, może być trochę inaczej. Czy na przykład, nie wiem, według alfabetu idziemy, czy według tytułów i stopni naukowych i tak dalej. Więc natomiast to, co prawdopodobnie jest wspólne tym różnym rodzajom zachowań, to jest pewne, nazwijmy to, tło pewnych przywiązania do pewnych wartości, a obyczaje są prawdopodobnie sposobem komunikowania ich. Możemy objawiać, tak tu pani redaktor podawała na początku przykład przepuszczania przez drzwi kobiet. niektórych okolicznościach czy w niektórych środowiskach byłoby to potraktowane jako obraźliwe wręcz, takie zachowanie. Pomimo, że intencja okazania szacunku może być jak najbardziej właściwa. Więc być może trzeba by powiedzieć, że w dużym stopniu obyczaje, ta etykieta jest czymś w rodzaju takiego kodu, takiego sposobu komunikowania pewnych wartości, które powinny być bądź mamy wspólne. Mhm. Więc natomiast oczywiście to same te obyczaje w bardzo dużym stopniu mają charakter konwencjonalny. To czasem też w literaturze się tam filozoficznej rozróżniało kiedyś. Dzisiaj chyba mniej się na ten temat pisze. Kiedy się mówiło, że kwestie obyczajów mają bardziej charakter konwencjonalny i umowny, natomiast kwestie tego, co one mają komunikować, to już nie są kwestią takiej.
Ale tutaj czuję potrzebę do pytania pana profesora, no bo jak się kształtuje obyczaj, bo będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie troszeczkę o tym, że normy się zmieniają, funkcjonujemy w wielu różnych normach jednocześnie, stąd rozmaite poczucia zagubienia, czy właśnie niedostrojenia tych kodów, o których pan profesor wspomniał, ale obyczaj, pewna praktyka po prostu relacji społecznych, czy ona jest w ogóle czymś, co ma swoje konkretne źródło i daje się prześledzić, z jakich powodów jakiś obyczaj wychodzi z użycia albo słabnie? Czy to jest coś, co jakoś wisi pomiędzy nami i bardzo trudno jest właściwie wskazać tych odpowiedzialnych, kształtujących lub detonujących obowiązujące obyczaje?
Myślę, że nie da się tu udzielić odpowiedzi uniwersalnej, która by podała, że w różnego rodzaju kontekstach czy dziedzinach życia społecznego mechanizmy są takie same. Jeśli spojrzymy na przykład na konteksty biznesowe, dosyć często są to na przykład, jeśli chodzi o ubiór, prawda? Zasady promulgowane, że tak powiem, przez na przykład zakład pracy albo może branżę. Ale w innych okolicznościach będą to już po prostu obyczaje, które się, że tak powiem, ucierają. Niekoniecznie w wyniku jakichś wyborów świadomych, decyzji ktoś, bo często nie ma takich ośrodków decyzyjnych, czy tych, którzy by decydowali o tym, czy ustanawiali te reguły, tak jak dress code, prawda? Tylko na zasadzie, to się dzieje często spontanicznie. Jakie to będą czynniki? One mogą być bardzo, bardzo różne. Na przykład technologie będą się pojawiały, które będą wymagały nowych zachowań. No, przypomnijmy sobie, w dawnych czasach było coś takiego jak telefon stacjonarny. Fundamentalną różnicą było to, że nie wiedzieliśmy, kto dzwoni, dopóki nie odebraliśmy. I to już powoduje, że będziemy musieli wypracowywać inne sposoby komunikowania się, odbierania tego telefonu i tak dalej. Na przykład przy takim telefonie dawnym nie wiedzieliśmy, kto dzwoni, a w związku z tym mieliśmy pewne uniwersalne powitanie. Teraz widzimy, kto do nas dzwoni na ogół, więc dobieramy sposób powitania do tego, z kim rozmawiamy.
No jasne. No to teraz chciałam przenieść się na chwilę do doktora Bartosza Kiciora i zapytać, czy w związku z tym, co już sobie powiedzieliśmy, to taka kultura osobista ma jakiś wymiar uniwersalny, no przynajmniej dla jednego społeczeństwa, powiedzmy dla Polaków. Czy jest jakiś taki wymiar tego kodu uwspólnionego, tego wymiaru komunikacji międzyludzkiej, który jednak pozostaje w mocy i wspólny dla wszystkich Polaków?
Nie wydaje mi się, żeby grupa narodowa była jakąś taką grupą, która konstytuuje jeden sposób komunikowania się. Nadal, no, Polacy to dość duża grupa, tak? Więc nadal tutaj będzie bardzo dużo podziałów ze względu na wiele różnych czynników i wiele zbiorowości, wiele różnych grup będzie miało swoją etykietę i swój zestaw zachowań, norm i tego właśnie, co pan profesor przed chwilą opisał, uzusów, tak? Sposobów komunikowania się, które są akceptowalne w pewnych sytuacjach, a w pewnych sytuacjach nie.
A kto zdaniem pana, panie doktorze, nie wiem, czy są takie grupy, które na taką kulturę codzienności, jak myślę o naszym współistnieniu w przestrzeniach wspólnych, na przykład w komunikacji właśnie publicznej, czy w rozmaitych budynkach użyteczności publicznej, tam gdzie jesteśmy razem, gdzie realnie w takich codziennych, praktycznych sytuacjach dochodzi do tego uspójnienia lub jakiegoś rozjazdu tych naszych norm, zachowań i komunikacji, to właściwie kto ma największy wpływ na to, co jest przyjmowane, praktykowane najsilniej? Czy to jest kwestia jakiejś dominującej generacji, czy jakiejś grupy, którą uznajemy w społeczeństwie za wyznaczającą, nie wiem, trend, elitę? Jak to rozumieć? Kto tu w cudzysłowie rządzi?
Myślę, że jeśli już, to jakaś osoba, która pełni funkcję, przychodzi mi na myśl taka dysproporcja, różnica pomiędzy taką przestrzenią wspólną, o której pani wspomniała, jak na przykład komunikacja zbiorowa. Zapytała pani, czy jest w porządku i w dobrym guście rozmawianie, tak, bardzo głośno, przez telefon chociażby. I druga taka przestrzeń, dość znamienna i stereotypowa, jak biblioteka chociażby, tak? W bibliotece mamy osobę, która nas po prostu upomni, osobę, która pełni funkcje przeróżne, i jedną z tych funkcji również jest, no, mówiąc może trochę policyjnie, ale pilnowanie porządku, chociażby właśnie tego, żeby ktoś nagle nie wyjął telefonu i nie zaczął bardzo głośno rozmawiać. W komunikacji zbiorowej czegoś takiego nie mamy. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli, chociaż może czasem by się przydało. Natomiast tutaj bym upatrywał akurat kogoś, kto nie tyle konstytuuje pewne zasady, tylko je egzekwuje. Więc tak długo, jak jest jakiś egzekutor, który ma, no, jakby nie patrzeć, władzę, to jakieś zasady, no, również już wcześniej ustalone i przyjęte w danej przestrzeni, mogą się pojawić i one mogą być egzekwowane. Ja akurat zajmuję się komunikacją głównie w przestrzeni cyfrowej i w nowych mediach, i tam też mamy taką historyczną już w zasadzie różnicę pomiędzy tym, jak to wyglądało, powiedzmy, jeszcze 20 lat temu, a tym, jak to wygląda teraz ze sprawą platform społecznościowych. W latach 90. wytworzyło się coś takiego jak netykieta i jakiś taki zestaw niepisanych, później spisanych, ale no, dość liberalnie traktowanych, jeśli chodzi o ten zapis zasad, ale właśnie nadal mimo wszystko zasad. No i ta netykieta była bardzo często egzekwowana przez postać moderatora albo przez postać administratora, który na forum bądź też na kanale za nieprzestrzeganie takiej etykiety mógł kogoś na przykład usunąć. Tak? Dzisiaj mniej więcej w podobnej formie może się to objawiać na jakichś zamkniętych grupach, na przykład na Facebooku. Natomiast no właśnie ta zmiana polega na tym, że głównie platformy społecznościowe funkcjonują jednak w trybie otwartym, w którym właśnie tego egzekutora nie ma.
I co wtedy? Potrafimy sami wyregulować takie sytuacje? I w internecie, czyli na przykład kiedy w jakiejś dyskusji, dajmy na to w medium społecznościowym, ktoś się zachowuje nienormatywnie, czy na przykład w tym tramwaju, w którym się zachowuje nietypowo, to wtedy to jest zadanie tej grupy, tej społeczności, która bierze udział w sytuacji, żeby no właśnie, czy to się nazywa regulowaniem, czy jakoś inaczej zareagować na to nietypowe zachowanie?
Regulowaniem tylko w takim akademickim sensie, natomiast to jest bardzo właśnie ciekawa sytuacja, szczególnie jeśli chodzi o przestrzeń cyfrową, ale wbrew pozorom bardzo podobna, no bo zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji takim znowu egzekutorem, ja wiem, że to strasznie brzmi to słowo, ale no takim taką jednostką, czy też podmiotem, który wprowadza te zasady w życie, będzie ktoś, kto podejmie inicjatywę, tak? Komu to będzie przeszkadzało i podejmie inicjatywę zareagowania. Albo w komentarzu, albo no, w bezpośredniej jakiejś konfrontacji, komunikacji i na przykład prośbie o zaprzestanie rozmowy. Więc nie mamy już tutaj funkcji narzuconej przez system, czy też no, wykrystalizowanej przez system, tylko ona się, ta funkcja nagle pojawia, ktoś ją w danej sytuacji obejmuje. No, sytuacja w świecie fizycznym ona jest przeważnie chwilowa i ta decyzja którą należy podjąć, żeby podjąć inicjatywę. Na pewno trzeba ją podjąć szybciej, tak? No bo w internecie ten komentarz może się pojawić dopiero po dwóch tygodniach, kiedy widzimy, że ktoś wcześniej napisał coś niewłaściwego albo nawet agresywnego, ale nadal będzie to zadanie, tak jak pani to nazwała, kogoś, kto bierze po prostu udział w tym, być może bezpośrednio, a być może z boku, przy czym w sytuacji takiej jak komunikacja zbiorowa mamy jakąś przestrzeń wspólną, która no, nie wymaga teoretycznie jakiejś instytucji albo jakiegoś mechanizmu właśnie regulowania tej dyskusji. Natomiast jeśli chodzi stricte już o platformy społecznościowe, no to mamy kogoś, kto czerpie z tego bezpośrednio zysk i mógłby w jakiś sposób ułagodzić niektóre, jak wszyscy dobrze wiemy, często burzliwe, emocjonalne, a nawet agresywne dyskusje, ale tego nie robi, bo właśnie zrzuca to wszystko na barki, tak jak w takim autobusie, na barki pasażera, który podejmie inicjatywę, tak tutaj spada to wszystko na barki użytkownika, który...
Rozumiem. No, potwierdza pan doktor takie moje odczucie z codzienności, że jesteśmy z tym zadaniem trochę sami, albo jesteśmy z tym razem w społeczeństwie, że nie ma jakiegoś takich właśnie bardzo aktywnych regulatorów. No, w bibliotece jest regulamin. Wiadomo, że jak będziemy trzymać nogi na stole, to się skończy czyjąś uwagą, bo jest ktoś odpowiedzialny za opiekę nad tą przestrzenią. Ale w bardzo wielu sytuacjach też spontanicznych życia codziennego to jednak spoczywa na naszych barkach, czyli moje pytanie jest takie do państwa. Skąd my mamy wiedzieć, jak się zachować, skoro powiedzieli już państwo, że te normy są różne, porządki różne, często decydują sytuacje, na to się nakładają jeszcze zmienne technologiczne, na przykład spory galimatias. Pani Lidio, pani uczy ludzi tych tak. zachowań. To co jest takim niewzruszonym źródłem wiedzy i modelowych zachowań, na których pani może się opierać?
Ja największe doświadczenie praktyczne mam w tej dziedzinie związanej z sytuacjami formalnymi, biznesowymi, czy też w pracy, czyli to jest tak zwana etykieta biznesu. I tam no zawsze jest tak, że na przykład pod koniec dwudniowego szkolenia, kiedy przeszliśmy wspólnie z uczestnikami przez te no, różne zasady, konwenanse i tak dalej, co wypada, co nie, w jakich sytuacjach, zwłaszcza w relacjach z klientami, bo to głównie o to chodzi w biznesie, to na koniec zawsze pada taka konkluzja, nie? Że słuchajcie, drodzy uczestnicy, nawet jeżeli wam się zdarzy zapomnieć absolutnie wszystko, czego tutaj się uczyliśmy, to zawsze pamiętajmy o tym, że czy to etykieta biznesu, czy savoir-vivre, czyli ten zestaw norm gdzieś w przestrzeni takiej poza pracą, że to nie jest po prostu zestaw sztywnych reguł. Nawet jeżeli znamy te reguły, to kultura osobista nie polega na mechanicznym ich stosowaniu. Że tak naprawdę tu chodzi o pewien wewnętrzny kompas, który każdy powinien mieć w sercu. I ten kompas, cokolwiek by się nie działo, powinien zawsze wskazywać kierunek szacunek. Szacunek do drugiego człowieka. I gdyby mnie pani redaktor spytała o definicję no w tym galimatiasie, to jak to się odnaleźć, żeby no przed sobą nawet myśleć o sobie jako o kimś, kto ma tę kulturę osobistą, to ja bym powiedziała, że to wtedy nie pytajmy o to, co wypada zrobić i przypominać sobie, że na stronie 38 podręcznika